Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone w studiu Radia Maryja. Bardzo serdecznie witam gościa naszego dzisiejszego spotkania. Druga część w Radiu Maryja. Pan poseł Janusz Wojciechowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, instytucji konstytucyjnej, niezależnej, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam, panie pośle, gorąco pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam słuchaczy.
Panie pośle, zanim rozpoczniemy naszą rozmowę dotyczącą tego, co nas bardzo niepokoi w kontekście działalności Najwyższej Izby Kontroli, może na samym początku, co pan myśli na temat afery hazardowej i tego wszystkiego, co dzisiaj działo się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej?
No, patrzę na to z najwyższym smutkiem. Afera hazardowa jest tak przedstawiana w większości mediów jako pewien taki sobie konflikt niewiele znaczący gdzieś tam w obozie władzy. Wszyscy są ciekawi, jakie będą tego skutki, kto zostanie odwołany z funkcji, jak to się odbije na wizerunku premiera. To jest największa troska, czy premier coś straci ze swojego wizerunku, czy nie. A nie mówi się o państwie, o tym, jakie są, znaczy co ta afera pokazała. Ona jest bagatelizowana. Proszę zwrócić uwagę, że nie mówi się o tym, że ona miała już swoje negatywne następstwa. Ta afera spowodowała, te manipulacje przy tworzeniu prawa spowodowały, że przez ponad rok nie można było uchwalić ustawy, która miała dać budżetowi 500 mln zł. Czyli to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że nic się nie stało. Stało się już bardzo wiele złego, bo budżet państwa był pozbawiony tych pieniędzy, a teraz trzeba przygotowywać wielką prywatyzację, dlatego że jest dziura budżetowa, i sprzedawać resztki majątku narodowego, wyprzedawać, żeby załatać dziurę budżetową będącą wynikiem złego rządzenia. Afera hazardowa mnie martwi również dlatego, że to jest kolejna afera związana z korupcją przy tworzeniu prawa. Była afera Rywina, była afera Misiaka, mamy teraz aferę hazardową i obawiam się, że się nic nie zmieni. System tworzenia prawa jest w Polsce tak zły, że różne grupy interesów, nacisków, również grupy przestępcze mają do niego praktycznie nieograniczony dostęp. Można manipulować już na etapie, kiedy się przygotowuje projekty rządowe. Jako prezes NIK-u jeszcze pamiętam taką kontrolę z 2001 roku, która pokazała, że projekty ustaw są pisane przez wynajęte firmy, przez firmy doradcze, firmy audytorskie, nawet często nie będące firmami prawniczymi. To jest patologia, ona się nasiliła bardzo w obecnym czasie. I jeżeli tego się nie zmieni, to ja obawiam się, że tych afer będziemy mieli coraz więcej. Jest konkretny pomysł, ja chciałem o nim powiedzieć. Krajowa Rada Legislacyjna, więc instytucja, która skupiałaby wybitnych prawników, znawców prawa, teoretyków i praktyków, którzy by czuwali niezależnie nad tym, żeby do projektów ustaw nie przemycano różnych takich lobbystycznych przepisów. Tu jest potrzebna poważna dyskusja o tym, jak naprawiać państwo, jak tę patologię usuwać. No niestety, jak się słucha większość mediów komercyjnych, a po części publicznych, to dominuje dyskusja nad drugorzędnymi rzeczami, nad tym PR-em tak zwanym, nad wizerunkiem, a nie nad tym, co dotyczy obywateli, co dotyczy ludzi. Naprawdę nam się państwo wali w oczach, a dyskutuje się o głupstwach bardzo często.
Dymisja zasadniczych osób, które odgrywały do tej pory znaczącą rolę w państwie polskim, poszczególnych ministrów, można by ich wymieniać z nazwiska. Oszczędźmy, panie pośle, czasu, i pan premier, który wypowiada się, że w dalszym ciągu im ufa, że oni są niewinni, a jednak dymisje, i w tym kontekście także zauważmy tą ogromną, ponawiającą się nienawiść rządu Platformy Obywatelskiej do CBA i pana ministra Kamińskiego.
No właśnie, przedziwne jest to tłumaczenie. Premier odwołuje ministrów, ale mówi o tym, że oni są niewinni, że właściwie nic złego nie zrobili. To po co ich odwołuje? To znaczy, to w takim razie to jest złe i demoralizujące. To wtedy trudno odróżnić rzeczywiste winy od urojonych. Ale premier ich odwołał, bo opinia publiczna, bo Polacy wiedzą, Polacy potrafią to ocenić. Ocenili już, zrobiono parę sondaży. Okazuje się, że Polacy są bardzo wrażliwi na korupcję. To nie jest tak, jak się czasem głosi, że w Polsce jest przyzwolenie na korupcję, przyzwolenie społeczne. Nie ma takiego przyzwolenia. Polacy są ludźmi uczciwymi i skorumpowanych złych polityków, polityków, którzy mają kontakty z przestępcami, po prostu nie chcą. Dlatego premier zorientował się, że no, nie wygra na obronie tych swoich kolegów i szybko ich zwolnił. No ale w ślad za tym poszedł atak na Centralne Biuro Antykorupcyjne. Fatalny sygnał. Ja słyszałem kilkadziesiąt minut temu wypowiedź pana posła Macierewicza i w pełni się z nim zgadzam. Zamiast ogłosić wojnę z korupcją, ta wojna na początku była deklarowana, skończyła się wykryciem afery kilku dorszy chyba za 6 czy 8 złotych. To pani Julia Pitera prowadziła walkę z korupcją.
No właśnie, tutaj panie pośle rodzi się pytanie, co z panią minister, która miała stać na straży przejrzystości polityki prowadzonej przez ten rząd i która miała walczyć z korupcją. Skończyło się na dorszach?
Skończyło się na dorszach, nic nie powstało w resorcie, który, czy no w tej jednostce, czy tam komórce, którą pani minister kieruje, nie zostały przyjęte żadne nowe rozwiązania, nic się właściwie nie zmieniło. Pani minister zresztą stawała czasami w obronie też swoich partyjnych kolegów. No więc to nawet właściwie nie ma o czym opowiadać, bo to jest zupełna porażka. To myślę, że od początku nie było takiej intencji, żeby walczyć z korupcją. Natomiast no, w stosunku do CBA pan premier no, zastosował brutalny odwet w stosunku do instytucji, która no, naruszyła pewne ciemne interesy. Może nie samego premiera, ale jego otoczenia. Ta akcja odwetowa wobec szefa CBA jest bardzo złym sygnałem, jest bardzo złym zjawiskiem. No, tym bardziej, że obok tego jest w ciszy gdzieś tam zupełnie mało znana właśnie akcja obezwładnienia Najwyższej Izby Kontroli również. Są dwie instytucje w państwie do tej chwili, które patrzą na ręce rządzącym. CBA to jest taka instytucja od ścigania przestępstw korupcyjnych, od czasem nawet zastawiania pułapek. Takie to było bardzo wielkie zarzuty o to, że CBA zastawia jakieś pułapki. Tak, to jest instytucja, która ma skutecznie ścigać skorumpowanych urzędników. Nie trzeba się w te pułapki dać wprowadzać, nawet jeśli one są zastawione. Uczciwy człowiek nie wyciągnie ręki po pieniądze czy po jakąśkolwiek korzyść majątkową.
No taka biedna pani Sawicka dała się uwieść człowiekowi, który był oficerem CBA.
Prawda? Więc no to ja myślę, że no, ludzie na to patrzą i sami to oceniają. Urzędnicy, osoby pełniące funkcje publiczne, zwłaszcza te najwyższe, muszą być poza wszelkimi podejrzeniami, jeśli chodzi o ich uczciwość na pełnionych urzędach. I dobrze, że CBA powstało. Ono odgrywa rolę profilaktyczną, bo dzisiaj no, ci, którzy chcą w jakieś układy korupcyjne wchodzić, już nie mają tej błogiej pewności, że nikt ich nie dosięgnie. Muszą się obawiać, czy czasem ta propozycja łapówkarska to nie jest właśnie jakaś prowokacja CBA. W związku z tym powstrzymują się przed braniem łapówek. Ja myślę, że poziom zagrożenia korupcją, nawet to badania wykazują, niezależne badania międzynarodowe, że zarządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ten problem walki z korupcją tak mocno został postawiony jako priorytet rządu, prawdziwy, i wtedy powołano CBA, zagrożenie korupcją się zmniejszyło bardzo wydatnie. No niestety dzisiaj, kiedy zamiast walki z korupcją jest walka z urzędem antykorupcyjnym, z biurem antykorupcyjnym, z ludźmi, którzy tam pracują. Przecież to nie chodzi tylko o Mariusza Kamińskiego, to nie chodzi tylko o szefa CBA, to chodzi o całą instytucję, która zatrudnia kilkaset osób, w której jest też wielu, znam ludzi, którzy pracowali kiedyś w Najwyższej Izbie Kontroli, poszli pracować do CBA. No, ci ludzie dostali wyraźny sygnał. Nie naruszajcie naszych interesów. Nie ruszajcie tego, co dotyczy naszych kolegów. Myślę, że będzie wymiana szefa CBA, potem będą czystki wśród pracowników i na koniec obezwładnienie tej instytucji. Ona dostanie już taki sygnał, że ma po prostu siedzieć cicho, zajmować się może jakimiś tam prowincjonalnymi, lokalnymi urzędnikami, a być
paroma
może w ogóle
dorszami,
dostanie.
Panie pośle.
Proszę?
Paroma dorszami.
Tak, paroma dorszami. To jest ten taki symboliczny wręcz przykład, jak jest pojmowana walka z korupcją przez ten rząd. No bardzo nad tym boleję, bo no, korupcja to jest coś, co bardzo niszczy państwo, co szkodzi ludziom, przez którą no, Polska mogła być dużo lepiej funkcjonującym krajem. Ludzie mogli być o wiele bardziej zadowoleni ze swojego państwa i zaprzestanie walki z korupcją, a wręcz takie no, spektakularne jej odwrócenie. To jest coś najgorszego. No i jeszcze ten język, ta wojna. Z kim ta wojna jest? To jest wojna ze społeczeństwem tak naprawdę.
Panie pośle, pomimo zapewnień w kampanii wyborczej o przejrzystości, transparentności, krystaliczności działalności Platformy Obywatelskiej, widzimy, że ten pakt pomiędzy światem polityki i biznesu ma się w tym momencie całkiem dobrze i zapytam się pana jako byłego działacza PSL-u, jak koalicjant, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, według pana powinno zachować się w tym momencie?
Polskie Stronnictwo Ludowe po pierwsze nigdy nie powinno wejść do tej koalicji. Jak już weszło, powinno z niej przy pierwszej okazji wyjść. I dzisiaj ja myślę, że no, w Polskim Stronnictwie Ludowym jest naprawdę bardzo wielu uczciwych ludzi, zwłaszcza wśród tych, którzy wśród wielu szeregowych członków stronnictwa i tych, którzy je popierają. Myślę, że wielu z nich słucha Radia Maryja. To była partia, która zawsze była propaństwowa, zawsze była za silnym państwem, zawsze była za zachowaniem kontroli państwa w gospodarce, w strategicznych sektorach. Ja nie wiem, jak się czują dzisiaj politycy PSL-u, ale także jak się czują jego wyborcy, kiedy mamy do czynienia z przygotowaniem największej prywatyzacji gwałtownej i takiej, no idą najlepsze rzeczy, cała energetyka polska ma być prywatyzowana. Strategiczne sektory gospodarki idą na wyprzedaż, nawet nie na sprzedaż, na wyprzedaż, bo jest dziura budżetowa i trzeba to wszystko pośpiesznie sprzedać. Ja podejrzewam, że to jest jeden z powodów, że jest uderzenie w Centralne Biuro Antykorupcyjne i w Najwyższą Izbę Kontroli, bo takiej wyprzedaży nie da się zrobić bez, nazywa się to potocznie przekrętami. Sprzedając jednocześnie tak wiele znakomitych firm, no możemy się spodziewać gradu afer, o których się nie zbieżność z nazwiskiem ministra prywatyzacji przypadkowa, ale...
Aczkolwiek oznacza to samo chyba w tym czasie, panie pośle.
Jest, a może nie przypadkowa właśnie. I chyba po to, żeby społeczeństwo, żeby Polacy o tych aferach się nie dowiedzieli, albo dowiedzieli się jak najmniej, no to się uderza w instytucje, które mogłyby coś na ten temat powiedzieć. W CBA przy wielkim rozgłosie, a w Najwyższą Izbę Kontroli po cichutku, gdzieś tam w Sejmie, w komisjach, podkomisjach sejmowych, społeczeństwo nawet o tym nie wie.
I tu przechodzimy do sedna naszego dzisiejszego spotkania. Posłowie przegłosowali kontrowersyjny zapis umożliwiający kontrolowanie Izby, proszę zauważyć, powtórzę, kontrolowanie Izby przez zewnętrzną firmę. Panie pośle, ten rząd majstrował już przy ustawie medialnej, przy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, przy prawie geologicznym. Budżet państwa niejednokrotnie zmieniany, łatany, przesuwany, niewygodne i konieczne do zlikwidowania CBA, to nam zaserwowano w ostatnim czasie. I Najwyższa Izba Kontroli, kolejny organ konstytucyjny, który patrzy na ręce rządzących, także niewygodny dla Platformy Obywatelskiej i zaczęto również przy Najwyższej Izbie Kontroli z zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego państwa majstrować.
To są jak najbardziej słuszne słowa i Najwyższa Izba Kontroli jest szczególną instytucją w państwie. To jest konstytucyjny organ państwa, ale też jest szczególne, ona ma miejsce w Polsce, szczególny dorobek ma. Ja nie przesadzę, jeśli powiem, że nie ma drugiego takiego organu kontroli w Europie, który miałby taką silną pozycję i który miałby tak dobry kontakt ze społeczeństwem. Najwyższa Izba Kontroli, jej siła jej autorytetu bierze się stąd, że jej raporty trafiają do opinii publicznej. Są poprzez media upowszechniane, są czytane, są znane opinii publicznej. W Polsce właściwie każdy człowiek na ulicy zapytany wie, co to jest NIK. Na to złożył się dorobek wielu lat. No, wspomnę prezesa Lecha Kaczyńskiego, obecnego prezydenta Rzeczypospolitej, o własnych działaniach. Nie będę w tym miejscu mówił, ale przede wszystkim są znakomici ludzie, którzy w tej instytucji pracują. Jest doświadczony naprawdę zespół kontrolerów. Jest obecny prezes Izby Jacek Jezierski, to jest człowiek spoza, niekontrolowany przez obecną koalicję, był wybierany jeszcze przez poprzedni Sejm i chyba to jest powód do obaw, że jego raporty mogą być dla rządu niewygodne. i jest to uderzenie w Najwyższą Izbę Kontroli. Charakterystyczne jest to, że właściwie NIK nie jest krytykowana, Izba nie jest krytykowana, nie ma do niej jakichś zarzutów. Kolejne jej roczne sprawozdania są przyjmowane w Sejmie nawet z wieloma pochwałami, co wielokrotnie słyszałem za swojej kadencji i również później. No i ta zmiana zupełnie nie wiadomo skąd, czym motywowana, że się wywraca do góry nogami całą procedurę kontroli. Protokół kontroli, podstawowy dokument, który kontroler spisywał w jednostce, będzie zlikwidowany. Na jego miejsce będzie taki jakiś pobieżny tylko dokument, który się nazywa wystąpienie pokontrolne. Bardzo niedobra zmiana, która to są może już techniczne rzeczy, więc ja słuchaczy nie będę tym tutaj w szczegóły wprowadzał, ale to jest, ta techniczna zmiana ma fatalne skutki dla wyników pracy Najwyższej Izby Kontroli. No i to, co zostało przez ojca wspomniane, ta kontrola NIK-u przez zewnętrzne firmy audytorskie, prywatne firmy wynajęte przez marszałka Sejmu, będą mogły kontrolować Najwyższą Izbę Kontroli.
Panie pośle, ciężko to sobie wyobrazić, dlatego może zastosujmy jakiś przykład, żeby uplastycznić słuchaczom Radia Maryja ten proceder, który będzie mógł miejsce, bo to się w głowie nie mieści, że organ konstytucyjny istniejący autonomicznie może być kontrolowany przez prywatne firmy.
No więc tak, po pierwsze w Najwyższej Izbie Kontroli nie ma zbyt wiele do kontrolowania, jeśli chodzi o jej budżet na przykład, bo ten budżet to są w większości płace kontrolerów, no więc przekazywane są, wypłacane, wiadomo ile kontrolerzy zarabiają, mają skromne pensje jak na ich ciężką pracę, plus jakieś koszty administracyjne, funkcjonowanie instytucji, tam nie ma czego się doszukiwać. Sejm do tej pory miał możliwość, posłowie mieli wgląd pełny we wszystkie dokumenty NIK-u i mogli to sprawdzić, cokolwiek chcieli. Zresztą co roku to robili przy tak zwanej kontroli budżetu państwa. Także nieprawdą jest, że Izba nie była do tej pory kontrolowana. A teraz jak to będzie wyglądało? No przyjdzie do prezesa NIK-u któregoś dnia przedstawiciel prywatnej firmy i powie: dzień dobry panie prezesie, ja przyszedłem pana skontrolować. I teraz pan się zajmie obsługą tej kontroli, którą ja będę robił u pana. To może być przedstawiciel firmy, która rok, dwa temu była kontrolowana przez NIK, bo firmy doradcze bardzo często wykonują różne zlecenia na rzecz państwa i wtedy są kontrolowane przez NIK. Ja pamiętam wiele kontroli, w bardzo złym świetle te firmy się przedstawiały, zwłaszcza w doradztwie przy prywatyzacji, zaniżone wyceny majątku państwowego. Różne takie działanie na dwa fronty. Firma doradcza wynajęta przez Ministerstwo Skarbu Państwa tak naprawdę współpracowała z drugą stroną, z tym potencjalnym nabywcą majątku Skarbu Państwa. Były takie sytuacje, one były piętnowane. Najwyższa Izba Kontroli, mówię o przypadkach z czasu mojej kadencji, wskazywała nawet konkretne firmy, z którymi nie powinno się zawierać kontraktów, bo są nierzetelne, nieuczciwe.
Albo w drugą stronę, panie pośle, zawyżona kwota pomocy publicznej dla polskich stoczni, która przedstawiona w Komisji Europejskiej doprowadziła tak naprawdę do likwidacji stoczni gdyńskiej i szczecińskiej.
No to jeden z właśnie też z wielu przykładów. Znaczy te firmy po prostu mogą mieć i mają, wiele z nich ma i inne, nie wiemy jeszcze jakie firmy będą kontrolowały NIK, ale to mogą być firmy, które mają nieczyste ręce, krótko mówiąc. I one mogą brać odwet na NIK-u, to będzie odwracanie uwagi, to będzie osłabianie autorytetu Najwyższej Izby Kontroli, to będzie odwracanie uwagi od kontrolowania państwa i zajmowanie się kontrolowaniem NIK-u. Ja już sobie wyobrażam, jak to będzie funkcjonować, że jakiś właśnie zakup typu dorsz za 6 zł urośnie do rangi wielkiego problemu i będzie się mówić o tym, że ktoś w Najwyższej Izbie Kontroli, kontroler na delegacji zjadł dorsza za 6 zł, a powinien za 4, a nie będzie się mówić o prywatyzacji za dziesiątki miliardów złotych, bo nie będzie na to czasu. To jest metoda zaplanowana, to jest, jak Szekspir pisał, w tym szaleństwie jest metoda, to jest metoda. To jest metoda na odebranie głosu instytucji, która nie ma władzy, bo jaka jest rola Najwyższej Izby Kontroli? To jest trochę rola takiego lekarza, który bada pacjenta, w tym wypadku instytucje państwowe, przygląda się ich działalności, stawia diagnozy i nawet i przepisuje recepty, to znaczy stawia pewne wnioski, co należy zmienić, co należy robić, żeby było lepiej, żeby nie było źle w prywatyzacji, w działalności służby zdrowia, w dokonywaniu zamówień publicznych przez różne instytucje. No, ten pacjent, czyli państwo, nie zawsze te recepty wykupuje. Bardzo często jest tak, że nie chce słuchać lekarza, w tym wypadku Najwyższej Izby Kontroli. Ale teraz sytuacja jest gorsza. Ten pacjent, państwo, a reprezentowane przez rządzącą koalicję, no, próbuje wybić temu lekarzowi zęby i połamać mu słuchawki. Do takiego przykładu można by to przyrównać. No cóż, martwię się tym bardzo, dlatego że to była jedna z niewielu instytucji, która jednak gwarantowała to, że Polacy wiedzieli o tym, co się w ich państwie dzieje.
Panie pośle, 24 września Sejm zaakceptował te rozwiązania, o których mówimy, wprowadzenie do Najwyższej Izby Kontroli zewnętrznego audytora, który będzie mógł badać rzetelność, celowość i gospodarność wydatków. Pan poseł wspomniał, że tych wydatków i budżet Najwyższej Izby Kontroli jest bardzo skromny. A rzeczywiście na czym miałaby polegać ta kontrola dotycząca rzetelności i celowości?
No ona tak czy inaczej sprowadziłaby się do tego, że firma audytorska powiedziałaby na przykład, że nie zajmujcie się prywatyzacją, bo to za drogo kosztuje. Kontrole prywatyzacji, w których trzeba czasem biegłych powołać, w których zespół kontrolerów gdzieś tam musi w wielu miejscach być, przejrzeć tysiące różnych dokumentów, że jest po prostu za droga i że to Najwyższa Izba Kontroli nie powinna takich kontroli podejmować. Co prawda jest tam zapis, że o kontrolach, że to nie dotyczy ten audyt procesu kontrolnego, ale przecież w zasadzie wszystkie wydatki NIK-u dotyczą procesu kontrolnego. Więc to jest tylko pozór pewien, próbuje się zachować, no bo żeby nie było zarzutu niekonstytucyjności, nie wchodzenia w konstytucyjną rolę NIK-u, to się stwarza taki pozór. Każda kontrola, która wejdzie do NIK-u, może spowodować ja to nazywam obezwładnienie procesu kontrolnego tej instytucji.
Ta instytucja, panie pośle, była instytucją autonomiczną, gwarantowała to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Czy to oznacza, że dzięki działaniom, staraniom Platformy Obywatelskiej, także tak jak to miało mieć miejsce z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Najwyższa Izba Kontroli ma zostać organem upolitycznionym?
Zostanie organem upolitycznionym w ten sposób między innymi, że ten audyt to jest powiedzmy takie narzędzie polityczne do podporządkowania NIK-u, ale ona zostanie podporządkowana jeszcze w gorszy sposób. Otóż przeprowadzona będzie swego rodzaju weryfikacja dyrektorów w Najwyższej Izbie Kontroli, dyrektorów poszczególnych jednostek kontrolnych. Ci ludzie do tej pory mieli stabilność zatrudnienia. Są pewne służby w państwie demokratycznym, które muszą, dla których gwarancją niezależności jest ich stabilność zatrudnienia, że nie może ktoś przyjść, tak jak do CBA niestety, i Mariusza Kamińskiego odwołać z dnia na dzień to, co chce zrobić premier. W Najwyższej Izbie Kontroli nie można odwołać ani prezesa, bo ma 6-letnią kadencję. Nie można odwoływać również kontrolerów, ale nie można dyrektorów. Ci dyrektorzy mają, kierujący poszczególnymi departamentami kontrolnymi, mają bardzo dużą rolę. Oni głównie formułują oceny. Kontrolerzy kontrolują, opisują zastaną rzeczywistość, natomiast propozycje ocen tego, co, jak to ocenić, czy krytycznie, negatywnie, jakie wnioski zaproponować, wychodzą od dyrektorów. Także to jest w strukturze Izby bardzo ważna funkcja. Ci ludzie do tej pory byli nieusuwalni. Oczywiście była procedura usuwania ich dyscyplinarnego, jeśli by popełnili jakieś przestępstwa czy wykroczenia, czy sprzeniewierzyli się swojej funkcji, ale nie można było przyjść i odwołać ich z dnia na dzień. W tej chwili wprowadza się kadencyjność, to znaczy obecni dyrektorzy stracą swoje funkcje, będą w drodze konkursu, no wiemy jak w Polsce konkursy wyglądają w bardzo wielu miejscach, jak nimi można sterować, będą nowi dyrektorzy na 5-letnią kadencję. I to będą już tacy dyrektorzy, którzy będą wykonywali kontrolę, ale z myślą o tym, czy za 5 lat to ja znowu będę tym dyrektorem, czy nie, czy ja się komuś nie narażę, czy się komuś ta kontrola będzie podobać, a może nie. No, to jest sytuacja obecnych dyrektorów. W jakiej sytuacji są ci ludzie, rzetelnie do tej pory pracujący, do których nie ma żadnych zarzutów, żadnych zastrzeżeń, i oni będą w tej chwili poddawani weryfikacji. I to w tej chwili już paraliżuje Izbę. No, ludzie są tylko ludźmi. Każdy chce mieć jakąś stabilność przed sobą. I właśnie wprowadzenie kadencji dyrektorów jest upolitycznieniem Izby, dlatego że kadencja jest dla polityków, a nie dla niezależnej instytucji państwowej. Ma kadencyjności sędziów, nie ma kadencyjności służby cywilnej, a tu się wprowadza kadencję. Bardzo zły pomysł.
Z tego wyjawiają się dwa punkty tego samego kontinuum. Nie wiem, czy pan poseł się ze mną zgodzi. Mianowicie są zachwiane podstawy niezależności w tym momencie Najwyższej Izby Kontroli. No i także zostaną dokonane bardzo niebezpieczne dla NIK-u czystki kadrowe spowodowane chociażby poprzez konkursy.
Tak, no to będzie, myślę, że wkrótce dojdzie do praktycznie wymiany prawie całej kadry kierowniczej w Najwyższej Izbie Kontroli, jeśli ta ustawa wejdzie w życie. Ja nie tracę nadziei, że ona jednak nie wejdzie w życie. Z tego wiem, bo rozmawiałem o tej sprawie z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, też byłym prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Ma do tych zmian zdecydowanie krytyczny stosunek, więc jestem przekonany, że będzie jego weto w tej sprawie. Ja się zwróciłem z listem do posłów na Sejm, jeszcze zanim ta ustawa została uchwalona, z listem otwartym do wszystkich posłów. No, ten list spowodował pewne refleksje, prace nad zostały na parę miesięcy wstrzymane, ale jednak koalicja tutaj jak taran zrobiła swoje. W tej chwili sprawa jest, czy projekt jest w Senacie. Ja do senatorów również zwróciłem się z podobnym listem o to, żeby nie uchwalali tej ustawy. No ale Platforma tam ma większość, więc zdaję sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej ona zostanie uchwalona. No mam trochę żal do PSL-u, tutaj drugi raz o PSL-u trzeba powiedzieć, bo akurat w tym stronnictwie dotychczas była świadomość, czym jest Najwyższa Izba Kontroli, jak potrzebna jest ta instytucja. Ja swego czasu z rekomendacji tego właśnie stronnictwa zostałem powołany na funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli i wydawałoby się, że ze strony tego ugrupowania politycznego można było oczekiwać więcej namysłu, a nie głosowanie na zasadzie takiego ślepego posłuszeństwa Platformie, bo w tym wypadku do tego to się sprowadziło.
Zarówno, panie pośle, w kontekście afery hazardowej mamy do czynienia z bardzo jasnymi celami podejmowanymi przez poszczególnych polityków Platformy. To pozostawmy może na chwilę na boku, ale zapytajmy się, jaki jest zasadniczy cel takich działań majstrowania przy ustawie dotyczącej Najwyższej Izby Kontroli przez działaczy Platformy Obywatelskiej.
No więc to pytanie zadawali nie tylko politycy czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli przeciwko, i chwała im za to, że byli przeciwko tej zmianie, ale ja uczestniczyłem miesiąc temu w takim otwartym posiedzeniu kierownictwa NIK-u, Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, to jest taki główny organ obok prezesa kierujący Izbą, i z udziałem posłów Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i kilku ekspertów, znakomitych profesorów, znawców prawa konstytucyjnego, znawców kontroli państwowej, profesor Kattner, profesor Sylwestrzak, profesor Piotrowski, profesor Sarnecki również. Żaden z nich nie opowiedział się za tymi zmianami. Podnoszone były zarzuty, że właśnie choćby ten audyt zewnętrzny to jest niekonstytucyjny wręcz, że nie ma właściwie powodu, żeby tę ustawę zmieniać, bo przecież prawo zmienia się wtedy, kiedy coś trzeba naprawić, coś źle funkcjonuje, trzeba coś poprawić. No tu jest naprawianie tego, co funkcjonuje dobrze, to jest taka naprawa, która jest psuciem tak naprawdę. Więc dlaczego to Platforma robi? No, ja mam na ten temat swój pogląd i on jednak sprowadza się do tego, że zdają sobie sprawę, iż będą mieli wiele do ukrycia przed społeczeństwem, że robią rzeczy złe, zwłaszcza w obszarze prywatyzacji. ta skala prywatyzacji, te 30 miliardów w ciągu roku, które ma być przychodów z prywatyzacji, ta gigantyczna wyprzedaż, to będzie afera na aferze. To jeszcze to, co się działo na początku lat 90., to był drobiazg w porównaniu z tym, co będzie działo się teraz. Przy tej wielkiej wyprzedaży. I co jedno można powiedzieć, że z tych wszystkich afer jednak społeczeństwo o nich się dowiedziało. Z raportów NIK-u można było się dowiedzieć, co było z prywatyzacją PZU. Pięknie to zostało opisane, przynajmniej opisane, bo tak jak powiedziałem, Najwyższa Izba Kontroli nie może niczego zmienić. Nie ma władzy zmieniania rzeczywistości. Ma władzę opisywania jej i mówienia ludziom prawdy. Ten rząd nie chce prawdy. Ten rząd nie chce prawdy o swojej działalności. Boi się prawdy i dlatego uderza w instytucje, które są rzecznikami prawdy. Proszę zwrócić uwagę, Instytut Pamięci Narodowej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Najwyższa Izba Kontroli, to są instytucje najbardziej atakowane, dlatego że one mówią prawdę, a obecna władza prawdy nie chce.
Panie pośle, niektóre środowiska mówią, że ta nowelizacja o Najwyższej Izbie Kontroli jest niekonstytucyjna.
Jest niekonstytucyjna w kilku punktach, choć nie jestem pewien, czy Trybunał Konstytucyjny, jak się zachowa, wiele orzeczeń Trybunału zaskakuje, bo na pewno jest do zastosowania droga zarzutu niekonstytucyjności tej ustawy i myślę, że uprawnieni posłowie, jeśli ona zostanie uchwalona, z tej drogi skorzystają. Na pewno ten audyt zewnętrzny wprowadzany przez marszałka Sejmu jest takim działaniem, które narusza konstytucyjną niezależność Najwyższej Izby Kontroli. Tam jest sprawa wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli. Wprowadza się powołanych przez marszałka Sejmu, ale na kadencję wiceprezesów, którzy... czy to jest jakby podważona pozycja prezesa Izby. Najwyższa Izba Kontroli ma konstytucyjnie odpowiedzialnego za jej działalność prezesa. W tej chwili się próbuje kierowanie Izbą rozłożyć także na inne osoby, czyli wprowadzenie swoich wiceprezesów, którzy będą mogli sparaliżować działalność obecnego prezesa. To też jest w moim przekonaniu niekonstytucyjne rozwiązanie, dlatego że wprowadzanie tego typu kadencyjności w sytuacji, kiedy nie przewiduje tego konstytucja, nie ma uzasadnienia. No i to naruszenie stabilności kontrolerów, to poddanie ich weryfikacji, poddanie ich takiej permanentnej obawie o to, czy nie zostaną usunięci ze swoich stanowisk, to jest uderzenie w niezależność Izby. I to jest też, Izba jest konstytucyjnie niezależna. Także pole do przedstawienia zarzutów niekonstytucyjności tych zmian jest dość szerokie.
Panie pośle, na chwilę zatrzymam jeszcze się przy tej dzikiej prywatyzacji. Niejednokrotnie rozmawiamy z przedstawicielami poszczególnych zakładów z udziałem Skarbu Państwa, zakładów państwowych, które zostały poddane temu procesowi, tak jak pan poseł zaznaczył, po 1989 roku jeszcze tak globalnej prywatyzacji nasza ojczyzna nie przeżywała.
Nie przeżywała i ja mam, nawiążę do sprawy PZU, bo ją wspomniałem i dlaczego nie mam zaufania do tej ekipy i do tego, do sposobu, w jaki ona do tej prywatyzacji podchodzi i do skali tej prywatyzacji. Niedawno słyszeliśmy o wielkim sukcesie rządu, którym było zawarcie ugody ze spółką Eureko w sprawie sprzedaży PZU. Skarb Państwa, polski podatnik, Polacy zapłacą prawie 5 miliardów złotych za to, że państwo zostanie zwolnione ze swoich obietnic wobec koncernu Eureko, bo straszono, że jeśli nie, to Eureko zażąda odszkodowania 36 miliardów złotych. Ja się pytam, skąd miałyby się wziąć podstawy do takiego odszkodowania w sytuacji, kiedy jak Eureko kupowało PZU 30%, zapłaciło za te 30% 3 miliardy złotych. Całe PZU było wówczas wycenione karygodnie za nisko, ale na 10 miliardów złotych. Całe PZU. Oni dochodzą odszkodowania za 20% akcji tego PZU, których nie dostali. i to miałoby być kosztować 36 miliardów. Przecież to jest po prostu fałszywe zaciemnianie sprawy, mydlenie ludziom oczu, oszukiwanie ludzi, nie mówienie prawdy. I tak będzie się działo z wieloma innymi prywatyzacjami. W tej skali, przy tych ludziach, przy tych kontaktach, jakie ci ludzie mają, przy tych spotkaniach na cmentarzu, o których już słyszymy, przy tych takim dziwnym kolesiostwie, które jest wszechobecne i sięga najwyższych szczytów władzy, to no, Polacy mogą, czy nie mogą spać spokojnie, bo majątek, resztki, ten, to nawet ja złego słowa używam, resztki, no, to co najcenniejsze zostało już z naszego majątku, energetyka na przykład, no, to jest podstawa gospodarki, to jest zasilanie całej gospodarki. Jeżeli to oddajemy na zasadzie wyprzedaży, bo do wyborów prezydenckich pana Donalda Tuska w 2010 roku budżet musi się jakoś tam spiąć. Później to niech wali się świat. 2010 rok, musimy wygrać wybory, pójdziemy na każdą wojnę, sprzedamy wszystko, co się da, za byle co, byle komu, byle tylko pan Donald Tusk wygrał wybory prezydenckie. W takiej rzeczywistości żyjemy i no to właśnie NIK, to CBA, to może IPN w jakimś zakresie są tymi instytucjami, które w tym planie przeszkadzają. I stąd takie uderzenie w te właśnie instytucje.
Panie pośle, co się podziało z naszym społeczeństwem? 89 rok, wielka nadzieja, zryw solidarnościowy, pierwsze te częściowo wolne albo kontraktowe wybory, później rzeczywistość rzekomo wolnej ojczyzny. No i społeczeństwo, obywatele wybierają właśnie takich ludzi, którzy sprawują władzę.
Ja myślę, że ze społeczeństwem chyba nie... Ja się spotykam z ludźmi w bardzo wielu miejscach, w różnych środowiskach. Nie sądzę, żeby coś złego stało się z polskim społeczeństwem w sensie jego wrażliwości na sprawy państwa. No ale... Znaczy, Polacy nie stracili swojej wrażliwości, nie stracili patriotyzmu w swojej większości. Jestem o tym głęboko przekonany. I są ludźmi w zdecydowanej większości uczciwymi, rzetelnymi. Natomiast no, ludźmi można manipulować. Manipulacja się dokonuje przez media oczywiście. Jeżeli się wmawia 10-krotnie, 100-krotnie, że, nie wiem, że PiS jest zły, że PiS chce wszystkich aresztować, że PiS chce wprowadzić państwo policyjne, że PiS w ogóle wprowadza terror, wręcz się porównuje, nie wiem, do Hitlera czy do Stalina. No to od tego oczywiście na część ludzi to działa. Ludzie są podatni na straszenie ich, na taką propagandę. Są techniki zresztą znakomite uprawiania takiej propagandy i myślę, że część ludzi po prostu dała się tym oszukać, dała się zwieść tym argumentom i zagłosowali na zasadzie, na platformę, zagłosowali i do tej pory jeszcze udzielają jej poparcia na zasadzie tego, że uważają, że gdyby doszło do władzy Prawo i Sprawiedliwość, to w Polsce byłoby dla Polski strasznym nieszczęściem. Już zapomnieli, że to były naprawdę dobre 2 lata dla polskiej gospodarki, dla polskiego państwa i nic złego w Polsce się nie działo. Poza tym, że rzeczywiście ci, którzy byli skorumpowani, ci, którzy mieli nieczyste sumienie, nie mogli spać spokojnie w tym czasie.
Panie pośle, jaka przyszłość przed nowelą ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli w kontekście proceduralnym?
No teraz Senat, nie wiem na kiedy jest wyznaczony, ale to w najbliższych pewnie dniach, może w przyszłym tygodniu będzie rozpatrywana ta ustawa. W Senacie 60% to są senatorowie Platformy, więc nie sądzę, żeby ze strony Senatu wyszedł sprzeciw wobec tej ustawy. No i następnie prezydent. Ja będę oczywiście namawiał gorąco pana prezydenta, żeby zawetował tę ustawę i jestem przekonany, że to zrobi, bo znakomicie zna Najwyższą Izbę Kontroli i sądzę, że jego pogląd jest podobny, że majstrowanie przy tej instytucji, zmienianie ustawy, która dobrze się sprawdziła w praktyce, która zdała swój praktyczny egzamin, no to zresztą była ustawa przez Lecha Kaczyńskiego przygotowana. To w Najwyższej Izbie Kontroli powstał projekt tej nowej ustawy o NIK-u, dostosowującej Najwyższą Izbę Kontroli do nowej sytuacji ustrojowej, do pracy w wolnej Polsce, uniezależniania, ta ustawa uniezależniła Najwyższą Izbę Kontroli od wszelkiej kontroli politycznej i to była wielka zasługa Lecha Kaczyńskiego. On ten projekt przygotował, następnie w Sejmie został ten projekt uchwalony. Ja pamiętam, wtedy byłem posłem i jaka była różnica? Otóż to też warto podkreślić, że wtedy, kiedy procedowano nad ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, rząd trzymał się z daleka od tej ustawy. To był rząd jeszcze wtedy Waldemara Pawlaka, rząd PSL-u i SLD, który trzymał dystans od tej ustawy, nie zajmował się nią, dlatego że Najwyższa Izba Kontroli to nie jest instytucja, czy to jest instytucja, o której rząd nie powinien decydować, bo rząd jest przez nią kontrolowany. Natomiast obecna koalicja PO i PSL, no bez żenady tutaj rząd wchodził i wiele tych złych poprawek to były właśnie rządowe poprawki, a konkretnie pani Julii Pitery, która na kontroli państwowej po prostu się nie zna, nie ma o tym pojęcia, już nie mówię o jej woli dobrej czy złej, ale po prostu nie ma pojęcia. Kiedyś się ośmieszyła takim pomysłem, żeby NIK połączyć z CBA. No to są instytucje, które działają na podobnym froncie, ale są tak różne, że taki pomysł może zgłosić ktoś, kto bladego o tym wszystkim pojęcia nie ma, a pani minister to zrobiła. No i te poprawki rządowe właśnie, rządu, który nie powinien się w ogóle w sprawie NIK-u wypowiadać, w dużej mierze zaszkodziły tej ustawie. Jeśli będzie weto prezydenta, to ja liczę, że w Sejmie znajdzie się jeszcze, czy pojawi się jakaś refleksja, że to jest złe. Przynajmniej u posłów PSL-u na to liczę, może u części posłów SLD taka refleksja też się pojawi i weto zostanie prezydenta podtrzymane. Bardzo bym tego chciał, bo no, po tych zmianach to Najwyższej Izby Kontroli właściwie nie ma.
Panie pośle, kiedy Platforma Obywatelska za rządów PiS-u była w opozycji, krytykowała PiS za upolitycznianie dosłownie wszystkiego. No i w tym momencie rzeczywiście mamy do czynienia ze scenariuszem, w którym to ci, którzy krzyczeli i mówili, że to upolitycznienie jest B, pragną dokonać z tego z tymi najważniejszymi konstytucyjnymi organami państwa.
Pragną tego dokonać i to nawet bez jakiejś żenady robią to wręcz otwarcie i pokazują swoje prawdziwe oblicze. Podkreślam, boją się prawdy. Uderzają w instytucje będące rzecznikami prawdy. Jedną z nich jest Najwyższa Izba Kontroli. Można mieć do NIK-u, niektórzy mają bardziej czy mniej zasadne zarzuty, że czasem może nawet za miękko kontroluje, że czasem powinna stawiać ostrzejsze wnioski. Ja sam niekiedy takie mam obserwacje, ale to, co jest napisane w protokołach kontrolnych NIK-u, to jest napisana prawda, dlatego że procedury są takie, że każdy fakt musi być dokładnie sprawdzony, dokładnie opisany, skonfrontowany z dokumentami. Proszę zwrócić uwagę, że jak na taką instytucję dużą, od lat działającą, w takim trudnym obszarze, gdzie przecież jest wielu zainteresowanych, żeby tych kontrolerów skłonić, żeby oni nie doszli do prawdy, nie pokazali czegoś. Nie było w historii NIK-u żadnej afery korupcyjnej, żadnych zarzutów tego typu, że kontrolerzy byli nierzetelni, nieuczciwi, że coś zmanipulowali, że zafałszowali prawdę. Mogły być, że nie wiem, nie do wszystkich faktów dotarli, nie do wszystkich dokumentów, ale nie ma czegoś takiego, co by wskazywało na to, że w Izbie się manipuluje wynikami kontroli. Ta instytucja naprawdę za sobą świadectwo rzetelnej pracy. No teraz wszystko jest na bardzo złej drodze. Ja przypomnę, że czy powiem, bo to warto podkreślić, że przeciwko tym zmianom jest obecny prezes NIK-u, który w imieniu Izby umiarkowanie, bo jest ograniczony, on jest apolitycznym urzędnikiem, więc nie może sięgać po polityczne argumenty, ale protestuje przeciwko dokonywaniu tych zmian. Protestują eksperci, wybitni znawcy prawa. No, ale ich głos jest zupełnie tutaj lekceważony, niewysłuchiwany. No, chcą zrobić rządzący, chcą zrobić władza, chce zrobić swoje i jak taran za wszelką cenę chce przeprowadzić te zmiany.
Panie pośle, chciałbym także zaprosić słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania. Rozmawiamy dzisiaj o Najwyższej Izbie Kontroli. W studiu Radia Maryja gościmy pana posła Janusza Wojciechowskiego, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli w latach 1995-2001, posła do Parlamentu Europejskiego. Numer telefonów do naszego studia 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 00 48 56, z Ameryki 011 48 56 i dwa numery telefonów dla członków telefonii komórkowej w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200.
Dobre wieści napływają już z Półtuska, że Półtusku pomnik chcą postawić Tuska. Chcą postawić mu po piersi, ale które? Czy to od pasa w dół, czy to od pasa w górę? Najbardziej dzieci ucieszyły się w przedszkolach, że na rynku stanie pomnik Kaczor Donald, że na rynku długo tak oczekiwany stanie pomnik Kaczor Donald, ich kochany. O, bella vita, najbardziej dzieci ucieszyły się w przedszkolach. O, bella mare, że na rynku stanie pomnik Kaczor Donald. O, bella vita, że na rynku długo tak oczekiwany. O, bella mare, stanie pomnik Kaczor Donald i kochany. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la i hop-sa-sa. I hop sa sa! Tralali, tralali, wielka rewia mi się śni. Tralali, tralali, wielka rewia mi się śni. Przekonują pani dzieci tam w przedszkolach, że Donald Tusk to nie jest Kaczor Donald. Tłumaczyła dzieciom pani od muzyki, że Donald Tusk to nie jest Kaczor z myszki Miki. Takie trudne te rozmowy są z młodzieżą, bo tam w przedszkolach i takim nie uwierzą, że Donald Tusk to jakiś inny macho, że Donald Tusk to nie jest Donald Kaczor. O, bella vita, tłumaczyła pani dzieciom od muzyki. O, bella mare, że Donald Tusk to nie jest Kaczor z myszki Miki. Że Donald Tusk to jakiś inny nowy macho. Że Donald tak, ale to nie jest Donald Kaczor. Tralala, tralala, tralala i hopsasa. Tralala, tralala, i hopsasa. Tralali, tralali, wielka rewia mi się śni. Tralali, tralali, wielka rewia mi się śni. Kaczora widział jego tam Donalda Tuska. I niech pani już nie kłamie, nie przesadza, bo dziuki oczy nawet Cooper mu się zgadza. I zdumienie było w oczach tych dziecinnych, że ten Donald to jest jakiś Kaczor inny. Bo najgorsze to co się może zdarzyć, zabrać idola dzieciom i zabronić marzyć. O, bella vita, i zdumienie było w oczach tych dziecinnych. O, bella mare, że ten Donald to jest jakiś Kaczor inny. Bo najgorsze to, co się może zdarzyć, zabrać idola dzieciom i zabronić marzyć. Olej! Są jeszcze głosy.
W studiu Radia Maryja wieczorną porą pan poseł Janusz Wojciechowski. My przyjmujemy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy bardzo, kogo witamy, skąd telefon?
szczęść Boże, Stanoka Władysław, serdecznie pozdrawiam i życzę ojcu prowadzącemu i gościowi, posłowi wszystkiego dobrego i wszystkiego najlepszego. Również przy okazji chcę złożyć życzenia dyrektorowi, doktorowi Ryzykowi. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pomyślności, łask Bożych dla ratowania Polski. W kościele trzeba już śpiewać nie bo błogosław, Panie Boże, ojczyznę wolną, tylko trzeba zarządzić, ażeby się śpiewano w kościele. Panie Boże, ratuj Polskę, ojczyznę, bo Polska ginie. Tacy doszli do władzy, a to chyba Pan Bóg, kogo chce ukarać, to mu rozum odbiera. I Polakom odebrał rozum i poszli do głosowania i wybrali takich zamiast najlepszych, najlepszych z najlepszych, to najgorszych z najgorszych. To widać na każdym kroku, co oni robią. Chcą doprowadzić do zniszczenia Polski. Na to nie można pozwolić. Pan profesor Broda Nowak z tego, z Krakowa, już apelował, aby ustąpili, nie niszczyli Polski. Któż powiedział, że na haśle, żeby się Polakom lepszą żyło, to on powinien dodać, żeby się lepszy i Polakom kolesiom żyło, a nie Polakom. Sprzedano majątek, doprowadzono do prywatyzacji banków w mass mediach i teraz kto ma mass media, ten ma władzę. Banki, które to jest tak, krew w żyłach człowieka, tak jest, to jest krew dla gospodarki tego. Sprywatyzowano, a teraz dobijają Polskę. Prywatyzację, chcą sprzedać wszystko za bezcen, to co wypracowano przez tyle lat, naród pracował za parę groszy, za komuny, a teraz to wszystko przedtem wszystko społeczne, a teraz wszystko ma być prywatne, za powiedziano, nieważne za ile się sprzeda, tylko żeby było sprzedane. Tacy kameleoni pozmieniali niegdyś nazwiska, te później poglądy i doprowadzają naród polski. Antypolonizm istnieje, którym twierdzi, że Polska ma być zmniejszona do 15 milionów. To pisze Pająk w swojej książce Piąty Rozbiór Polski i rządy zbirów. To nie są rządy polskie, tylko wykonują jakieś polecenia antypolskich rządów w Europie czy na całym świecie. Nie chcę wymieniać, jakie to są rządy. Tam jest w tej książce Pająka powiedziane te różne rzeczy są. I tego.
Tak, dziękuję.
Trzeba ratować Polskę i trzeba modlić się, Panie Boże, ratuj Polskę, bo Polska zginie, a ludzie modlić się powinni o oświecenie rozumu, żeby takich ludzi nie wybierali.
Tak, proszę Pana, rzeczywiście proces odzyskiwania świadomości narodowej, społecznej jest bardzo konieczny, Panie Pośle, i przychodzi nam podejmować refleksję dotyczącą naszej ojczyzny, przyszłości naszej ojczyzny, w momencie, kiedy zaczynamy po imieniu nazywać wielorakie zagrożenia, które są realizowane i podejmowane przez ten rząd.
No tutaj jest gorzkie słowa słuchacza, ale w dużej mierze prawdziwe. Zagrożenie jest bardzo daleko idące w tej chwili. Właśnie ta prywatyzacja, te próby obezwładnienia instytucji kontrolnych, instytucji patrzących na ręce władzy, instytucji, które przede wszystkim mogą powiedzieć ludziom prawdę o tym, co się dzieje. Powiedzieć tę prawdę między innymi po to, żeby ludzie wiedzieli, jak głosować, jak oceniać tych, którzy rządzili i jak używać swojego głosu dla przyszłości ojczyzny. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna, no ale oczywiście żyjemy w systemie demokratycznym. Jedyną zmianą, jaką obywatele mogą dokonać, to jest zmiana dokonywana przy pomocy kartki wyborczej. Te kartki wyborcze będą używane już w przyszłym roku. Będziemy wybierali prezydenta Rzeczypospolitej i będziemy wybierali w innym wymiarze ważne władze samorządowe, lokalne i bardzo ważne, żeby Polacy z tą refleksją, z tą świadomością, o której tutaj nasz słuchacz przed chwilą mówił, świadomością, że jednak ojczyzna jest zagrożona. Tu nie chodzi o to, żeby straszyć, żeby odwoływać się do jakichś lęków.
ale gołym okiem widać, że w państwie dzieją się rzeczy złe, dzieją się rzeczy, za które przyszłe pokolenia wręcz będą musiały płacić poważną cenę. Można by wymieniać wiele tych spraw, ale przede wszystkim ta prywatyzacja, no ona mnie bardzo martwi, dlatego że ja wiem, jak w Polsce wygląda prywatyzacja, jak się ją przeprowadzało kiedyś, ile było afer z tym związanych. I jeśli słyszę, że teraz naraz za 30 miliardów złotych ma się odbyć wyprzedaż, to obawiam się, że to dla takiej instytucji jak Najwyższa Izba Kontroli to będą tomy niekończących się historii, którą trzeba będzie napisać. No, jak temu zapobiec, bo to jest właśnie, jak do tego nie dopuścić. No, pierwsze, co Polacy mogą zrobić, to mądrze zagłosować w wyborach prezydenckich, bo to prezydent Rzeczypospolitej jest tym, który może stawiać jakąś tamę nawet większości, bo ma prawo weta i to jest ważne, że ja myślę, że Donald Tusk, który no tak noszony był na rękach przez część opinii publicznej, który tak wygrywał wszystkie sondaże, no już pokazał, że to, co robi, ta jego wizja Polski, trudno nawet nazwać wizją, no ta praktyka, którą pokazał w swoim rządzeniu i ta wojna, którą w tej chwili rozpętał bez żadnego powodu, bez żadnej przyczyny, no dyskredytuje go już całkowicie. No może Polacy się poznają, miejmy nadzieję. Tutaj słuchacz bardzo trafnie zauważył, że to jest no taki trochę kryzys rozumu, bo to nie jest kryzys uczuć. Polacy nie stracili patriotyzmu. I często właśnie z takich patriotycznych pobudek głosują na Platformę albo na Tuska, bo wydaje im się, że to jest dobre dla ojczyzny. No to jest złe dla ojczyzny.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Bardzo
Pani Mario.
Cieszę się, że dodzwoniłam się, bo pana posła szalenie szanuję i właściwie to żałuję, że pan stał się europosłem, bo dał się pan poznać jako wielki patriota i taki żarliwy. I ja bardzo chciałabym, żeby tacy ludzie startowali na fotel premiera, czy nawet na prezydenta. Nie chcę kadzić panu, ale naprawdę pan wie, co to jest patriotyzm i szkoda, że tacy ludzie o takiej świadomości i patriotyzmie nie rządzą. Ale to jest jedno. I gratuluję panu, że jest pan teraz europosłem, ale wolałam, żeby pan wrócił i żeby robił tu jakiś porządek. To jedno. Panie pośle, druga rzecz. Pan powiedział tutaj, że pani Picera chciała połączyć, znaczy miała takie pomysły. I ja miałam taką refleksję może naiwną, że połączyć CBA i NIK to może nie, ale pan Tusk chciałby na pewno jedno i drugie to, że tak powiem, zlikwidować. No znaczy, bo to są dwie niezależne takie, niestety, musi istnieć to przecież. I to jest straszne, że się robi taki zamach na te niezależne instytucje, które prawdopodobnie, ja na tych strukturach się nie znam, ale to jest konieczne, żeby istniały i żeby, no, że pan jako prezes NIK-u bardzo, bardzo właśnie tak jakoś dobrze to robił, to znaczy nie bardzo jakoś nie był pan takim żandarmem, a jednocześnie był bardzo sprawiedliwy, prawy właśnie. I tak pana zapamiętałam. Więc oni bardzo by chcieli to nie tyle połączyć, ile zlikwidować oba. Natomiast już ostatnia rzecz. Chciałabym powiedzieć, że my tu jesteśmy w tej chwili jak sieroty. Pan z perspektywy Europarlamentu może troszeczkę tak odetchnął, nawet może z ulgą, natomiast my tu siedzimy i się mordujemy, ale może to jakoś minie. Natomiast chciałabym spytać, może to jest takie pytanie nietaktowne, ale co pan sądzi, panie, może to nie jest też na temat, o PSL-u jako koalicjancie, bo ja pana nie wiążę, mimo że pan jest PSL-u żadną partią. Pan jest po prostu patriotą, który naprawdę wie, co robi i powinien, tacy ludzie powinni rządzić o takiej psychice i takiej świadomości narodowej. Ale proszę nie odpowiadać, jeżeli to się panu wyda takie może trochę namolne pytanie. Ale w każdym razie życzę panu wszystkiego dobrego i żeby pan wrócił i żeby pan kiedyś wystartował i żeby tacy ludzie, byłabym bezpiecznie bym się czuła, gdyby ludzie o pana właśnie morale i w ogóle podejściu do spraw Polski rządzili.
Tak.
No to tyle.
Pani Mario,
z Bogiem.
Dziękuję ślicznie, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Jeżeli chodzi o to połączenie, Pani pośle, to tak pół żartem, pół serio, to sobie wyobrażam, że Pani minister Pitera każdego dnia by woziła ważne dokumenty pomiędzy jedną organizacją i drugą i zawsze byłby pożar w drodze, żeby to, co najistotniejsze w jej prywatnym samochodzie, spaliło się, więc...
Bardzo trafna uwaga, to tak mogłoby się rzeczywiście skończyć. Ja Pani Marii bardzo dziękuję za miłe słowa, to jest no miło usłyszeć na temat jakiejś tam swojej działalności taką, aż tak pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć, że no w Europarlamencie też jest trochę ważnych spraw dla Polski. Staram się w poprzedniej kadencji i w obecnej, na przykład dla polskich rolników, robić to, co jest możliwe tam do zrobienia, to, co jest bardzo potrzebne po to, żebyśmy nie stracili polskiej wsi. To też jest nasz, no, to jest bardzo ważna część Polski i tak wiele złego się teraz w tej chwili dzieje na temat, na pewno na inne rozmowy, ale w Parlamencie Europejskim też można, no, patriotycznie bronić polskich spraw i polskich interesów, choć zgadzam się z Panią, że no, najwięcej jest do zrobienia w kraju i no, staram się też nie zabierać głos w sprawach krajowych. To, co na przykład mówię na temat Najwyższej Izby Kontroli, nie wynika z moich obowiązków jako europosła. Zabieram głos jako obywatel, jako człowiek znający akurat ten obszar z własnego doświadczenia i z działalności zawodowej. Zabieram głos, ale nie tylko zabieram głos, bo podejmuję konkretne działania. No, te moje listy w sprawie Najwyższej Izby Kontroli, ten skłanianie posłów do refleksji, to jest coś, co jest jakimś realnym działaniem, takim, jakie jest możliwe w moim obecnym usytuowaniu. Natomiast co do PSL-u, mnie ciągle jeszcze niektórzy ludzie postrzegają jako członka PSL-u, więc może to jest okazja, żebym powiedział, ja nie należę do PSL-u. Zostałem z tego stronnictwa już kilka lat temu właściwie usunięty, bo nie chciałem się zgodzić z pewnymi działaniami tego stronnictwa, to znaczy no miałem wizję Polskiego Stronnictwa Ludowego jako partii patriotycznej, partii właśnie realizującej ideały narodowe i partii skierowanej na prawo, a nie na lewo polskiej sceny politycznej. I to się wielu nie podobało z kierownictwa tego stronnictwa, ale nie chcę wchodzić już to jest historia. Więc ja jestem dzisiaj posłem wybranym z listy Prawa i Sprawiedliwości. A co do PSL-u, no tak jak już wcześniej wspomniałem, ruch ludowy ma piękną tradycję, piękne korzenie i w dzisiejszym PSL-u, mimo że jest w niewłaściwym miejscu, po niewłaściwej stronie, stronnictwo jako partia polityczna, to jest wielu uczciwych ludzi i chciałbym, żeby oni wywarli presję na swoje władze, żeby się z tej złej koalicji wyrwali. Ja myślę, że PSL dzisiaj ma możliwość wpływania na to, co się dzieje w Polsce. Ma możliwość zmian, choćby w takiej sprawie NIK-u. Po prostu wystarczyło nie poprzeć Platformy. Wystarczyło powiedzieć nie, nie poprzemy tej zmiany, nie zgadzamy się na to. Mogą powiedzieć nie poprzemy zmian w prywatyzacji. Chcecie to robić, to róbcie to z SLD, jeżeli was SLD poprze. Nie przeprowadzamy takiej prywatyzacji. PSL ma dzisiaj naprawdę jest niewielkim stronnictwem, ma 30 czy 31 posłów, ale jako niezbędny partner koalicji rządowej może zablokować to, co złego się dzieje w Polsce. Ja apeluję, jeśli już pani Maria ten problem wywołała, to ja apeluję do polityków PSL-u, do członków PSL-u, do sympatyków PSL-u. Możecie te złe rzeczy zatrzymać, możecie się wypowiedzieć przeciwko nim, możecie to odrzucić. Nie musicie z liberałami wspólnie niszczyć Polski, nie musicie niszczyć instytucji państwowych, takich jak NIK, takich jak CBA, takich jak wcześniej IPN, któremu się zabiera pieniądze, żeby nie mógł przeprowadzać swoich badań. To jest całkowicie sprzeczne z dotychczasowym dorobkiem ruchu ludowego, Polskiego Stronnictwa Ludowego jako partii politycznej. Nie róbcie tego. Korzystam z podpowiedzi pani Marii i wykorzystuję antenę Radia Maryja, żeby to powiedzieć. Po złej stronie jesteście, w złej sprawie bierzecie udział i no, powinno być wam wstyd, że jesteście właśnie w takim miejscu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Z Kościana.
Pan Zygmunt.
Panie pośle, ja chciałem się zapytać, jak przedstawia się sprawa, którą przedstawiłem panu w marcu na antenie Radia Maria, a dotyczącym oszukania Skarbu Państwa na sumę ponad 5 miliardów złotych przez zagraniczne firmy farmaceutyczne, które fałszowały dokumentację. Pan solennie przyrzekał, że tą sprawą się zajmie. Chciałbym wiedzieć, jak ta sprawa dotychczas wygląda. Dziękuję.
Dziękuję panie Zygmuncie, pozdrawiam.
Tak, ta sprawa, ja przekazałem tę sprawę do Ministerstwa Zdrowia oczywiście. Musiałbym sprawdzić dokładnie, jaka jest odpowiedź w tej sprawie. Odpowiem poza anteną, bo musiałbym sięgnąć do dokumentów.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Połączyłam się z radiem, tak?
Tak, prosimy bardzo, jesteśmy na antenie. Kogo witamy, skąd telefon?
Stanisława z Warszawy.
Proszę, jesteśmy na antenie.
Więc ja chciałam poprzeć tu pana posła Wojciechowskiego. Ja tak samo myślę, chociaż 2 lata temu głosowałam właśnie na Platformę. Ale teraz widzę, że ta partia dąży do władzy absolutnej. Likwiduje różne instytucje albo ogranicza ich działalność. I to mi się bardzo nie podoba, dlatego że po odwołaniu na przykład teraz pana tego, jak to się nazywa ta instytucja, ograniczenia działalności Najwyższej Izby Kontroli i innych instytucji, które mogą jeszcze kontrolować jakoś i informować społeczeństwo, co się w rządzie dzieje, to mi się absolutnie nie podoba i w związku z tym zmieniam całkowicie zdanie i już więcej na nich głosować nie będę. Dlatego, że oni dążą do władzy absolutnej i do różnych przekrętów. Tak jak mówiła kiedyś pani Sawicka, ich członkini. I ja absolutnie już rezygnuję z tego, na nich głosować nie będę. I ostrzegam wszystkich Polaków, żeby się opamiętali. Tak jak ja. Dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen, panie pośle. To głos budzący się świadomości.
No można tylko cieszyć się, że świadomość budzi się, ale to jakby potwierdza tę moją ocenę, że wielu patriotycznie myślących Polaków dało się zwieść tym pięknym hasłom, tym zabiegom takim socjotechnicznym, w których przecież ci politycy, ta partia jest mistrzem. To wszyscy przyznają, że jeśli chodzi o budowę własnego wizerunku, polityka jest uprawiana od sondażu do sondażu. Przed podjęciem decyzji przeprowadza się sondaż, jak tam słupki pokazują, i podejmuje się decyzję. To mogło być to być dobre, że władza się jakby zatroskana jest o to, co ludzie o niej myślą, ale jeżeli pyta się w imię dobra państwa, a nie w imię utrzymania własnych posad, czy umocnienia własnej władzy, czy wręcz doprowadzenia tej władzy do jakiegoś absolutyzmu, o którym tutaj słuchaczka, która zauważyła. I tak, no, są takie tendencje, no bo jak można inaczej nazwać takie działania, że paraliżuje się właśnie instytucje kontrolne, że się próbuje rządzić już w taki sposób, żeby nikt nie patrzył na ręce. To jest dążenie do władzy absolutnej.
Prosimy bardzo, przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego i pana posła Wojciechowskiego. Panie pośle, no ja w związku z tym słyszałem o tej sprawie dotyczącej wprowadzenia właściwie kontroli w NIK-u. To jest tak, jak niestety i to przez firmę zagraniczną, która ma właściwie kontrolować instytucję służącą stabilizacji państwa i jego struktur gospodarczych, bo głównie jest to zadanie, oprócz powiedzmy kontroli różnych instytucji wewnątrz Polski dotyczące administracji. Ale to jest skandal, to jest podobna sprawa jak ze Stocznią Gdańską się stało swego czasu. Też wprowadzono firmę konsultingową z Niemiec, właściwie która wiadomo, że grała na rzecz podmiotów niemieckich. No ale to jest ten margines. Ale panie europośle, ja chciałbym się dowiedzieć, czy w ogóle mówi się właśnie w Parlamencie Europejskim, powiedzmy w tych kołach lobbystycznych również, ale na zapleczu, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, o tym, że właściwie to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o tą tak zwaną aferę hazardową, to nikt nie wspomniał o tym, że właściwie ta cała dziedzina tych tak zwanych gier losowych, automatów i tak dalej, przecież ona jest w większości, tak jak na całym świecie, opanowana przez grupy mafijne, a z tego co wiem, akurat we wrześniu byłem z panem Jurgenem Rotem w Warszawie, dziennikarzem śledczym, który napisał ostatnio książkę Deutschland Mafia Land, czyli Niemcy, kraj mafijny, i on miał spotkanie na Foxal i z różnymi innymi osobami i my zwróciliśmy uwagę, jeszcze to było przed wybuchem tej tak zwanej afery, że właściwie w tej chwili rozpostarła szeroko macki nad Polską i w Polsce włoska mafia i Camorra z Sycylii i 'Ndrangheta z Kalabrii. Ona między innymi kontroluje, z tego co wiemy i tu ze źródeł szwajcarskich, niemieckich, właściwie cały przepływ przez Polskę i amfetaminy, i produkcję amfetaminy, jak i przemyt papierosów ze wschodu na zachód. I właściwie podejrzewa i Jürgen Roth, i moje zdanie jest takie same, że ci panowie, którzy właściwie byli tylko pośrednikami, ten pan Kosek i tam inni, plus do tego ludzie z polityki, to oni są tym szczeblem jeszcze niższym. Natomiast bossami całej historii, przez te 50 tysięcy automatów, które jest stawionych w Polsce, przecież to jest doskonała pralnia brudnych pieniędzy, prostytucji, handlu żywym towarem, właśnie handlu papierosami bez akcyzy, amfetaminą. Przecież w jednym z takich szefów i łączników był pan Kozina, który siedzi w tej chwili w USA, który miał związek i z panem Baraniną i tak dalej. I co ciekawe, pan Kozina, jak i pan Baranina mieli związek tym tak zwanym układem dolnośląskim, właśnie ludźmi wywodzącymi się również z Platformy. Przecież wielu ludzi z tych służb i z obecnie polityków PO, ono miało kontakty również ze służbami PRL-owskimi. To byli cinkciarze, ludzie z podziemia gospodarczego. Oni się przerodzili wraz ręka w rękę ze służbami specjalnymi i oni podzielili Polskę na różne regiony, także o Polsce można mówić, że to właściwie rząd jest pewną atrapą, natomiast te nieformalne grupy mafijne połączone z politykami, którzy są tylko, że tak powiem, chłopcami na posyłki za drobną opłatą w porównaniu z tymi miliardami euro, które się w Polsce pierze. I chciałbym się spytać pana, jaka jest informacja w Parlamencie Europejskim, czy spotkał się pan, czy może pan się ewentualnie wtedy poinformować, właśnie rola Camorry i 'Ndranghetty, czyli mafii sycylijskiej i kalabryjskiej, bo to jest układ na całą Europę Środkowo-Wschodnią, w połączeniu oczywiście z mafiozami rosyjskimi, ale w tej chwili mafia włoska, tak jak opanowała tutaj podziemie gospodarcze, również w Niemczech Południowych, w Bawarii, Badeni-Württembergi, to opisuje świetnie Jürgen Roth w tej swojej książce Deutschland Mafia Land. I czy tu nie warto, że to jest to drugie dno tej całej afery? Także ci panowie, powiedzmy, którzy zostali zamieszani z PO, tam Zbyszek, Miro i tak dalej, to są tylko chłopcami na posyłki, zresztą z tych rozmów wynika, natomiast ci tak zwani biznesmeni, pan Kosek i inni, są tym pośrednim etapem, a nad nimi są jeszcze bossowie, właśnie pan X, Y, związani właśnie czy to z mafią kalabryjską, czy sycylijską. I to na to chciałbym zwrócić uwagę, bo nie spotkałem się jeszcze w tych komentarzach, żeby sięgano do tych źródeł, a wiadomo, że mafia, macki mafii z południowej Europy są rozpostarte również w Polsce. Także kłania się Marek z Bawarii i pozdrawiam panie europośle.
Dziękujemy panie Marku, panie pośle.
Dziękuję bardzo panu Markowi. Również ma na ten temat pan Marek sporą wiedzę, jak słyszymy. I no ja nie jestem w stanie w tym momencie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć pana informacjom. To jest możliwe, że znaczy no to jest rodzaj tej działalności, jak to się mówi, działalności gospodarczej, o tym za chwilę, właśnie dobrze, że pan ten temat wywołał, co to jest za działalność, ale jakie ona może mieć skutki. Ale co do samego możliwości kontrolowania jej przez mafię,
Tak, ja się spotkałem z takimi ocenami, opiniami. No oczywiście niełatwo jest to udowodnić, czy niełatwo wskazać konkretne fakty, ale to jest obszar, którym mafia się interesuje. Czy akurat w Polsce jest już ta sytuacja do tego stopnia? Nie wiem, no warto byłoby może tutaj nie wiem, uzyskać jakieś informacje ze strony tych służb, które powinny o tym wiedzieć. No ale to jak słyszymy, no CBA się likwiduje, więc choćby już z tego powodu możliwość uzyskania wiedzy na ten temat w Polsce będzie znacznie mniejsza. Być może ta sprawa, gdyby została poprowadzona mocno do końca, czy sprawa komisji śledczej, mogłaby tutaj poszerzyć naszą wiedzę na ten temat. Co do Parlamentu Europejskiego, to pan Marek mi tutaj podsunął taką myśl w tej chwili, że rzeczywiście trzeba by się tym mocno zająć, tymi grami losowymi, bo ja z kolei wiem z wielu jakichś tam informacji, rozmawiałem z pewną panią profesor, która ma wiedzę na ten temat i która się tym zawodowo zajmuje, że no problem uzależnień od gier hazardowych jest czymś podobnym jak uzależnianie od narkotyków. Że jest już bardzo wiele ofiar tych gier hazardowych wśród młodzieży, w szczególności wśród dzieci, ale także wśród ludzi dorosłych. Ludzie potrafią całe majątki przetracić na tych automatach do gier, zatracić się zupełnie, zaniedbać rodzinę i wszystkie swoje sprawy, bo grają w te gry. Narkomania jest zabroniona, znaczy handel narkotykami, zarabianie na narkotykach się odbywa w podziemiu, bo jest to proceder zakazany przez cały cywilizowany świat, ścigany, zabroniony, no a podobnie uzależniający i niszczący człowieka hazard jest dopuszczalny, funkcjonuje jako działalność gospodarcza, otwarta, możliwa do prowadzenia na zasadach wolnego rynku, konkurencji i pod ochroną państwa. No więc i często jeszcze przy różnych przywilejach właśnie, że państwo się troszczy, żeby przypadkiem nadmiernych podatków tutaj nie nałożyć. Taka jest rzeczywistość i ja będę, zapamiętuję głos pana Marka i jakby dostrzegam potrzebę, że to Parlament Europejski może być dobrym miejscem, gdzie można zacząć o tym mówić. Czy rzeczywiście te gry hazardowe tak rozpowszechnione, czy to nie jest zagrożenie podobne jak narkomania i czy nie należy z nim podobnie walczyć? Bo to są tragedie ludzkie. Ja znam przypadki tragedii ludzkich spowodowanych właśnie tym uzależnieniem od gier, tym nałogiem gry w te gry hazardowe, w te automaty różne, które jest no naprawdę bardzo niebezpieczne. I to jest problem. I ja obiecuję panu Markowi i słuchaczom, że ten problem będę starał się poruszyć w Europarlamencie.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam prowadzącego i witam europosła. I chciałbym po prostu jakby...
Kogo witamy i skąd telefon?
Dzwonię z dalekiego Lubuskiego, konkretnie z Rusinowa. Moje nazwisko...
Imię wystarczy.
Imię Karol. Chcę powiedzieć, że od roku się dodzwaniam, aż dzisiaj sobie powiedziałem nie.
Dzisiaj się udało, pani Karol.
I stało się. Panie pośle, europośle, chciałem panu pogratulować takiej sprawy, że pan porzucił PSL i odszedł od tej partii. Ja panu powiem, że ja byłem członkiem ZSL-u i jak ZSL przekształcił się w PSL, u nas we wsi było nas 40 członków. Była duża organizacja, ale jak zobaczyłem, że z tego przekształcenia ZSL-u w PSL ci sami ludzie doszli do władzy w powiecie czy w gminie, postanowiliśmy rozwiązać koło i do dzisiaj nie jesteśmy członkami, aczkolwiek zawsze myślałem, że to jest partia chłopska, a ja byłem rolnikiem, bo w tej chwili jestem już 2 lata na emeryturze i myślałem, że zawsze oni nas będą bronić. Ale nie stało się to tak, jak miało się stać. I ja mówię, że ta partia, ona już jest na wymarciu. Niech pan tylko zobaczy, ilu ludzi młodych jest w tej partii. Mnie żal, że z takimi tradycjami umieli się sprzedać dla rządzących. Bo oni byli zawsze, czy rządził jeszcze PZPR, to zawsze oni byli i SD, czy później po tych zmianach oni byli zawsze, czy zawsze do kogoś, jak to mówi się może nieładnie w tym radniu, że płynie coś za okrętem i my płyniemy. I teraz mnie to dziwi, że mają 31 członków, tylko tych posłów, i oni prawie dyktują dla Platformy Obywatelskiej, jak co robić, bo oni ją popierają całkowicie. A dlaczego? Boją się o stołki. Tam nie idzie, żeby było dobrze dla rolnika, tam tylko po to, żeby zatrzymać już stołki dla siebie. Ale panie szanowny europośle i ojcze prowadzący, ja troszkę inaczej chciałem to zacząć. Ja jestem człowiekiem prawicowym. Ja brałem udział, jak wielu z nas tutaj, słynnych zajazdów na Lubogórę, słynnych zajazdów na Pole Glińskie. Byłem w Solidarności Rolników Indywidualnych i tylko nie byłem internowany przez to, że miałem ciężką żonę chorą. A może pan zna pana prezesa Słowka, który zagwarantował za mnie, żeby mnie tylko zostawić na tej gospodarce. W zamian za to zawsze o godzinie 15 musiałem się stawiać na komendzie. I tak było, tak się stawiałem. I boli mi jedna rzecz, że my mamy dwie partie prawicowe, powtarzam. Może ja nie powinienem kierować to do pana, panie europośle, bo pana się to może nie tyczy w tym wypadku. Ale boli mnie jedno to, że nie umieją się dogadać. My nie w tych wyborach, ale w poprzednich wyborach daliśmy azyl do rządzenia krajem. Azyl. Wyście, ja przepraszam, że mówię, ale te partie i PiS, i PO zaczęli się targować, komu więcej stanowisk jakichś. I żeście się rozeszli w różnych kierunkach ze stratą nas jako wyborców, gdzie daliśmy wam pewne zaufanie. I teraz chciałem powiedzieć tak, panie europośle, ale to się tyczy tylko naszego Sejmu i naszego Senatu, bo ja tak daleko struktur europosła nie znam. Że my, jako już ci wyborcy i prawicowi wyborcy, mamy dosyć tego wszystkiego. Dosyć, powtarzam. Jakaś złość, jakaś nerwowość i w tej partii nie pozwala się wprowadzić jakieś ustawy. I jak coś się pracuje, coś się wydarzy, to akurat nie wy. Już nie mówię o SLD, już o PSL-u też nie mówię, tylko boli mnie ta sprawa tych dwóch partii. I taka jakaś zazdrość i tak. I wszyscy byli już w rządzie. Wszyscy. Bo PO teraz mówi, że ono jest. Nie, ono było w AWS-ie, tych członek, kilku, na pewno ci wszyscy ludzie byli w AWS-ie, w innych prawicowych. I czego ja bym chciał, żebyście już te swary, te nieznoski między sobą po prostu zaprzestali. Weźcie po prostu dobro kraju, dobro ludzi, dobro tych ludzi, którzy zaufali dla ludzi prawicy, bo ja tylko o nich mówię. I teraz tak, jak jest w rządzie PiS, zaczął coś robić, to następne PO będzie przeszkadzać, bo jak byli w AWS-ie, im się to nie udało. To dlaczego ma się dla PiS-u? I teraz, panie europośle, jeśli robi coś PO, to znów na odwrót SLD i to się przeszkadza, tak, bo znów tym im się to nie uda. Dlatego apeluję do was. Jeszcze raz apeluję. Jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym i domówcie się, ja wiem, że ciężko, ale domówcie się. Dzisiaj pani z PiS-u powiedziała dla pana Tuska, że zostawmy swary, daję wam pokój, ale za prawdę.
Tak, panie Karolu.
I zaraz jeszcze coś wam powiem, bo tak, tak, czekamy cały
tak,
rok.
Panie Karolu, to, co nie da się, to nie da się przy okazji jednego telefonu całego roku nadrobić. My dziękujemy za ten głos i myślę, panie pośle, że doskonale rozumiemy, o czym pan Karol mówi, tylko trzeba sobie postawić pytanie, czy rzeczywiście to jest prawica i czy rzeczywiście nie jest tak, że dąży się za wszelką cenę, aby zmęczyć opinię publiczną tym wszystkim, co dzieje się na scenie politycznej, no i doprowadzić do tego, że takim otumanionym społeczeństwem, narodem, no po prostu łatwiej się rządzi.
No właśnie, to sam apel pana Karola jest słuszny, to znaczy ja też bym chciał pracować w warunkach zgody. Politycy muszą się różnić, spory są wpisane w istotę polityki w demokratycznym państwie, no ale spory to nie powinny być wojny. Spór to nie powinno się w ogóle mówić językiem wojny. Donald Tusk obiecywał język miłości na początku swojej kadencji. No dzisiaj mówi językiem wojny, tego języka miłości ja w ogóle nie usłyszałem od samego początku. Pan Karol ma niewątpliwie rację, jakby wskazując ten problem, że nie powinno się walczyć na zasadzie, ja to odrzucam też, że ja nie dyskredytuję kogokolwiek, dlatego że on jest z Platformy albo że on na Platformę głosował. Ja się nie zgadzam tylko na pewne, na to, co Platforma robi albo to, czego nie robi. Jeżeli dzisiaj mówimy o ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli, jeżeli patrzymy na sprawę CBA, jeżeli widzimy tę prywatyzację właśnie wielką i taką dziką wręcz, no to trudno, żeby się z tym zgodzić, trudno, żeby nie protestować, trudno, żeby spokojnie przechodzić nad tym do porządku. Więc tu musi być spór i to musi być mocny spór. W związku z czym, no ja nie widzę w tej chwili, znaczy ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc nie chcę się wypowiadać, nie mam jakby tytułu do wypowiadania się w imieniu tej partii, jestem z jej listy wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego, ale ja osobiście nie widzę w tym momencie porozumienia między PiS-em i Platformą, musi być ten spór, bo to są dwie wizje Polski, no to coś, co kiedyś Jarosław i chyba i Lech Kaczyński w kampanii prezydenckiej nazywali sporem o Polskę liberalną i solidarną. Liberalna Polska to jest ta, z której trzeba wyrwać jak najwięcej, w której każdy, kto silniejszy, ten sobie radzi, a kto słabszy, ten nie ginie, bo to do tego się sprowadza. Natomiast Polska solidarna to jest Polska, która dba o dobro wspólne i w której no, troszczy się o tych, którzy są biedniejsi, którzy są słabsi, o nich się myśli również. Jak tak mówimy o tych ocenach, bo ja też spotykam się z takim poglądem, wszyscy rządzili, wszyscy robią to samo, wszystkie rządy miały afery, no więc ja chcę przypomnieć, że ja nie przypominam sobie jakichś takich afer, jeśli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości. Była sprawa byłego ministra sportu, no to tam CBA zadziałało wcale bez żadnych tutaj politycznych sympatii. I to wcale nie jest tak, że CBA tutaj jednostronnie tutaj tylko przeciwników PiS-u atakowało, bo była taka jedna sytuacja. Natomiast ja z jednego ze spotkań z wyborcami taką charakterystyczną rozmowę sobie przypominam, jak no właśnie ktoś mając pretensje do PiS-u mówił, ja na nich nie głosowałem, bo oni oszukiwali. Znaczy nie chcę na nich głosować, bo oszukują. Ja mówię, ale w czym pana oszukali? No więc długo myślał ten człowiek i powiedział, no bo Jarosław Kaczyński powiedział, że nie będzie premierem, jak brat zostanie prezydentem, a potem został. No więc to już sami uczestnicy zebrania zareagowali, żeby cię tylko tak przez całe życie oszukiwali, jak w tej sprawie. No więc ja myślę, że tutaj są te manipulacje medialne cały czas dokonywane. I ja słucham no, takich głosów, coś, co nazywa się elitami czasami, a tak naprawdę, no dobrze, chyba ktoś nazwał je już elitami kiedyś, czy takimi pseudosalony, które sobie dyskutują. No to dzisiaj, jak taką dyskusję usłyszałem, no język Tuska jest piękny w ogóle. To jest język konkretnego polityka. Tak, twardo mówi, tak, wojna to wojna, odpowiadamy tutaj ciosami i tak trzeba mówić, to jest ładne. A proszę zwrócić uwagę, jak była każda ostrzejsza wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego potępiana, jak zarzucano, że to jest w ogóle niesłychane, żeby takim językiem mówić.
ten język miłości miał być taką odpowiedzią na ten właśnie język, nienawistny język złego PiSu. Ale jakby wracając do samego pana pytania, niezależnie od różnic politycznych, my Polacy powinniśmy działać dla dobra wspólnego. Gdzieś powinno być porozumienie i nawet po tej aferze hazardowej. Ja bym chciał i ja nawet nawołuję do takiego porozumienia, że zróbmy porządek z tworzeniem prawa. Uchwalmy tą Krajową Radę Legislacyjną, stwórzmy taką kontrolę jakości tworzenia prawa. Uporządkujmy wreszcie to, co tak wiele spustoszenia do tej pory powoduje w Polsce. Ten straszliwy bałagan w zakresie tworzenia prawa. Coraz więcej ustaw, coraz gorsze, coraz trudniej zrozumiałe. Prawnicy się w tym gubią. Przeciętny człowiek nie jest w stanie zrozumieć większości ustaw. Dowolnie się to interpretuje w taki sposób, jak urzędnik chce. W jednym urzędzie skarbowym tak obliczają podatek, w innym inaczej. W jednym sądzie wydaje się taki wyrok w identycznej sprawie, w drugim inny, bo przepisy są nieprecyzyjne, złe, jest totalny bałagan. I tutaj czy PiS, czy Platforma, czy SLD, czy PSL, czy inne jeszcze ugrupowania, które poza parlamentem są, wszyscy powinniśmy działać dla dobra wspólnego i zrobić z tą sprawą porządek. O to nie powinno być kłótni, nie powinno być sporów. Ja myślałem do tej pory, że właśnie wokół takiej instytucji jak Najwyższa Izba Kontroli, bo o niej głównie dzisiaj rozmawiamy, też powinna być taka polityczna zgoda. Też nie powinno być kłótni i też powinno być działanie dla jej dobra. No ale jeżeli widzi się działania, które są złe, które szkodzą, które niszczą taką instytucję, no to trudno nie protestować i trudno nie atakować politycznie tych, którzy to robią.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, ojcze Tadeusze, pozdrawiam serdecznie.
Witam ojca dyrektora.
I ojca. I właśnie pan mówił, przed chwilą usłyszałem, że właśnie zróbmy, dogadajmy się i tak dalej, zróbmy coś, jakieś w każdym razie prawo, żeby było właściwe, żeby kontrole były i tak dalej. No niezależnie od tego, co się teraz dzieje. Tak, ale to mogą zrobić ludzie prawego serca. Tylko prawi ludzie i z takimi ludźmi i trzeba obserwować życie. I nie można dawać taryfy ulgowej tym, którzy byli nieuczciwi. To absolutnie musi być. Wchodzenie w pewne partie, a zwłaszcza katolicy, jeżeli wchodzą, to dają w partie złe, w partie, w których dzieje się coś niemoralnie, coś na szkodę Polski, na szkodę drugiego człowieka. Po prostu wbrew przykazaniom Bożym, jeżeli coś się dzieje, począwszy, wiele spraw jest takich. Wchodzenie katolików w takie partie już ich dyskwalifikuje. Bo nie można paktować z diabłem. Nie można. Nie może być czarny i jakieś tam białe, za przeproszeniem. To musi być jasne, klarowne. Nie może być raz tak, raz tak. Takie, i czy być kameleonem. Nie można. I niestety raz po raz to jest. I raz po raz niektórzy mówią, no tak, no, bo to się nie da. Nie. My mamy być bardzo jaśni. Zawsze w prawdzie. To jest pierwsza prawda musi być. Drugie, musi być uczciwość. Trzecie, muszą być to ludzie, którzy jasno wszystko przedstawiają. Klarowne jest ich działanie. Przejrzyste. A nie tak raz tak, raz tak. I on się ustawia, raz pasuje, to do kościoła idzie. A pasuje, no to do Fundacji Batorego. A gdzieś tam pasuje, to jeszcze tu. I tak. Panu Bogu ogarek, a diabłu świeczkę. Nie można i dlatego myślę, że nawet ten czas też jest czas, byśmy się przyjrzeli ludziom. I tu nie można, nie można. Po uczynkach ich poznacie. I tak wybierać i na przyszłość też, no Polska, widocznie my Polacy musimy dostać wiele jeszcze lekcji i te lekcje nas kosztują bardzo dużo i niszczymy ojczyznę i to jest niszczenie ojczyzny na przyszłość, dla dzieci, dla wnuków i tak dalej. No trudno, ale to są rezultaty. I to, co się teraz dzieje, to jest niespotykane. Przecież pan poseł wie, że Polska jest w pierwszym szeregu, jeżeli chodzi o korupcję w Europie. I czy to jest jeszcze od innej strony, popatrzcie na to, kraj katolicki. Taką mieliśmy opinię w świecie. A więc jakie świadectwo o Chrystusie? Jak my ewangelizujemy Europę? Mieliśmy wchodzić do tej Europy, żeby zanieść tam Chrystus, przypomnieć ich Europie o wartościach, o korzeniach chrześcijańskich i do tego prowadzić z całą mocą. A my jak to jest? I tu będziemy odpowiadać przed Panem Bogiem za to wszystko, za to, co mieliśmy zrobić, a nie zrobiliśmy. Bo ludzie zobaczą pieniądze, to dostają jakby pomieszania zmysłów. Bo wszystko tylko pieniądz. Nie liczy się godność, nie liczy się sumienie, nie liczy się ani teraźniejszość, ani poszanowanie drugiego człowieka, ani wieczność, nic się nie liczy. Myślę, trzeba bardzo, bardzo patrzeć na ludzi. To bym radził. To, co robią w tej chwili, likwidowanie jednego urzędu, czy ludzi, którzy dobrze pracują, czy urzędu tego NIK-u na przykład. Pan był właśnie prezesem NIK-u i wtedy, żeście państwo w 2000 roku bardzo wyraźnie, to było na interwencję ludzi katolików i Polaków dobrych w Sejmie. Pamiętam wtedy wielu posłów wystąpiło przeciwko tej dyskryminacji Radia Maryja i NIK takie oświadczenie wydał, taką opinię, czy w każdym razie, no to było orzeczenie NIK-u, że Radio Maryja jest dyskryminowane, jeżeli chodzi o przyznawanie częstotliwości. Prawda? No i to było, byli ludzie, byli porządni. I ten NIK jest przecież potrzebny. To jak to rządzący nie mają mieć żadnej kontroli? To co to jest? Co to jest? Nie ma żadnej transparentności? Nie ma tylko kryć wszystko? To już jest bardzo podejrzane i myślę, że wszyscy powinni wyciągać tu wnioski, Polacy. To jest coś, nie powinni się poddać presji mediów. To, że w mediach mówią tak pięknie i pokazują kogoś pięknie i tak dalej, te gry wszystkie, używać rozumu, jeszcze raz mówię. No i na przyszłość myśleć o bardzo uczciwych ludziach. O uczciwych, o ludziach z klasą, o takiej klasie politycznej, jak była kiedyś. Przypomnijmy sobie chociaż przed wojną, jaka to była klasa polityczna. Ilu mieliśmy jeszcze po wojnie, oni byli prześladowani, ci ludzie, niszczeni. Jacy oni byli, z jakimi charakterami. Trzeba takich ludzi wybierać. Niech się wtedy się Polska podniesie, a nie takie hołota z pieniędzmi. Albo hołota, która chce wykorzystać możliwość i nakraść. Trzeba uważać. Albo przestępcy piękny pod krawatami. Tak. To trzeba, przepraszam, ale tylko z uczciwymi. Tylko z ludźmi sumienia, z ludźmi oczywiście mądrymi. I po uczynkach poznawać. Tu nie można dawać taryfy ulgowej. Tak. Dlaczego masz miękkie serce? Dlaczego, jeżeli masz miękkie serce, to musisz mieć twardy kark. I wtedy będziesz bity i może twoje dzieci i inni będziemy konsekwencje straszne ponosić. Miękkie serce trzeba mieć i kochać ludzi, ale być bardzo merytorycznym. Przepraszam, a zwłaszcza od władzy wymagać, bo oni mają służyć. To nie jest prywatne rancho, do które wtargnęli. Tak. Dziękuję serdecznie, przepraszam, ale trzeba myśleć o przyszłości. Panie pośle, no szkoda, że tak się dzieje w Polsce, no ale cóż, to są też konsekwencje wyborów przez wszystkich Polaków, albo braku wyborów. To po prostu no, są takie osobowości i trzeba pracować nad tymi osobowościami. A przy okazji jeszcze, jeżeli mogę, jestem teraz na antenie, a jeszcze dzisiejszy dzień, bardzo gorąco pozdrawiam i dziękuję tym wszystkim z Warszawy, nie tylko, których mogłem widzieć, wspaniali ludzie z biur, z kół, przyjaciele Radia Maryja, wszyscy, którzy byli w sali Uniwersytetu na Devitis 3 dzisiaj. Wspaniali ludzie i bo nie miałem jak nawet podziękować. Dziękuję bardzo za to, że za waszą życzliwość, za wasze dobre spojrzenie, za bycie. No, ogromne dzięki. Niech Pan Jezus błogosławi. Szczęść Boże. Dziękujemy oczywiście księżom wszystkim. Księżom w pierwszej, to już nie chciałem mówić jak, w jakich okolicznościach, ale wszyscy wiedzą. Bóg zapłać serdecznie.
Dziękujemy.
Ja dziękuję również ojcu dyrektorowi i od dziś również ojcu doktorowi. Dołączam serdeczne moje gratulacje i rzeczywiście te tłumy, o których nawet wszystkie media dzisiaj mówiły o tym, że tak wielu oddanych sympatyków towarzyszyło ojcu dyrektorowi w tym ważnym wydarzeniu. Serdecznie gratuluję i dziękuję za przypomnienie tej kontroli NIK-u z 2000 roku, bo to rzeczywiście była taka próba, w której Izba musiała pokazać swoją niezależność i mogła pokazać swoją niezależność, bo trzeba było się sprzeciwić no takiej nagonce na Radio Maryja, która już wtedy była bardzo silna, i pokazanie tej dyskryminacji, bo kontrola NIK-u udowodniła, że wszystkie zarzuty, że Radio Maryja było dyskryminowane przy przydziale częstotliwości, punkt po punkcie, decyzja po decyzji, zostały potwierdzone konkretnymi dokumentami, wynikami kontroli, tymi protokołami właśnie, które teraz chce się zlikwidować. To się wielu nie podobało, to się nie podobało w tamtym Sejmie, to się nie podobało no oczywiście w medium, znaczy Izba musiała być ale mogła być niezależna wtedy. Ja pamiętam tę kontrolę, bo to była jedna z najważniejszych, jakie przyszło mi prowadzić, kierować nimi. To była kontrola zlecona przez Sejm zresztą, to w ogóle bardzo rzadko się zdarza, żeby cały Sejm zlecił kontrolę, wtedy zlecił i ta kontrola potwierdziła tą niesprawiedliwość, jakiej doświadczało Radio Maryja. I dobrze, że niezależna instytucja z autorytetem mogła to powiedzieć. Polacy dowiedzieli się, jak było naprawdę. No niestety, jeżeli taką instytucję się osłabi, zniszczy jej podstawy działania, no to takich raportów już na przyszłość nie będzie. Nie będzie się odwołać do jakiego, nie będzie się można odwołać do niezależnego autorytetu, który by dał prawdziwe świadectwo o tym, jak jest. To, co ojciec dyrektor powiedział, prawda najważniejsza i uczciwość. I jak do tej pory ta Najwyższa Izba Kontroli, której bronię dzisiaj przed nieodpowiedzialnymi zmianami w jej funkcjonowaniu, to jest właśnie instytucja, która mówiła prawdę i uczciwie wykonywała swoje funkcje do tej pory. Niestety przyszłość jest bardzo niepewna i no, ja chciałem też podziękować, że Radio Maryja, że nasz dziennik wcześniej, to są to właściwie jedyne media, które się tym poważnie zatroskały, bo ja widzę, że to właściwie nie dociera do opinii publicznej. Ludzie nie wiedzą o tym po prostu, co się dzieje, że no jakieś tam zmiany w ustawie, a tak naprawdę to są zmiany, które utrudniają możliwość poznawania prawdy przez cały nasz naród.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najświętszy, niepokonany.
Teraz i zawsze, Maria, kogo witamy? Skąd telefon?
Chciałem, że ojcze Piotr dzwoni, Jacek z Chicago.
Witam, panie Jacku, proszę bardzo.
Pozdrawiam ojca Piotra i pana posła. Mi akurat teraz przyszło to na myśl, żeby może kiedyś, żeby zrobić jakąś debatę, żeby posłowie z PiS-u, żeby się wstawili za Radio Maryja. Bo to radio to jest naprawdę szkalowane, żeby się wstawić za tym Radio Maryja. No, jak u nas był ojciec, ksiądz Pionata, powiedział, że jakby nie Radio Maryja, to Polska byłaby dawno rozłożona na opadka. A żeby się wstawić, bo to jakby nie to Radio Maryja, to ja nie wiem. To ci ludzie byliby tak dementi, by mieli media, także, no nie wiem, tylko to tyle chciałem powiedzieć, ojcze Piotr. Także pozdrawiam wszystkich Polakom i szczególnie ojca dyrektora też.
Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy również i my o tej dyskryminacji Radia Maria. Przed chwilą także wspomniał pan poseł. Jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krystyna z Warszawy.
Witam pani Krystyno.
Czy ja już jestem na
Jesteśmy na antenie. Proszę bardzo, tak? Słyszy już pan poseł nas. Bardzo proszę.
Serdecznie pozdrawiam i ojca, i pana posła. I chciałam taką rzecz zapytać i właściwie powiedzieć, bo wpuszczenie obcych jakichś ludzi do sprawdzania, kontrolowania NIK-u i naszych urzędów, to jest przecież zamach stanu. Przecież wpuszczenie, to jest wpuszczenie jakichś obcych wywiadów do naszych spraw. To jest karygodne. Ja nie wiem, ja się z czymś takim nie mogę po prostu zgodzić. To jest, A jeszcze bym chciała przypomnieć Polakom, że pan Tusk, także chyba i pan Pawlak, przecież brali czynny udział w obalaniu rządu pana premiera Olszewskiego. Niech sobie to Polacy przypomną, bo to jest ważne. Pamiętać, co kto robił do tyłu. I tak jak ten pan bardzo płakał nad tym, że się PiS nie mógł pogodzić z Platformą. Ja pamiętam tamte wybory. PiS dawał Platformie nawet dużo więcej resortów, tylko że Platforma chciała mieć te resorty takie siłowe i różne inne, mimo że dostawali znacznie więcej niż PiS sobie zostawiał. Też trzeba to pamiętać. To Platforma nie chciała zgody. Platforma chciała sama jakoś rządzić. I teraz to jest zdrada stanu, to co oni chcą zrobić, zlikwidować NIK, zlikwidować CBA i jeszcze wpuścić obcych ludzi z nie wiadomo skąd i kto to miał być. To mogą być jacyś szpiedzy. Obcy wywiad to może być. Takie ja odnoszę wrażenie.
Dziękuję pani Krystyno. Pozdrawiam. Panie pośle, bardzo proszę.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
No, myślę, że to, o czym pani Krystyna powiedziała, jest trzeba realnie brać pod uwagę, dlatego że w Najwyższej Izbie Kontroli są również poważne tajemnice, to znaczy kontrole docierają do, na przykład kontrolowane są różne sprawy wojskowe bardzo dokładnie. Najwyższa Izba Kontroli ma praktycznie pełny dostęp do wszelkich tajemnic. Kontroluje również budżet służb specjalnych, może nie ich operacje oczywiście, ale wiele wie również o działalności służb specjalnych i o tajnych zakupach wojskowych, więc pośrednio poprzez różne informacje o wydatkach NIK-u, no, można rzeczywiście mieć też jakąś tutaj szczególny sposób dotarcia do różnego rodzaju tajemnic. I z tego powodu, o którym pani powiedziała, to jest również niebezpieczne. No, oby ci, którzy to robią, jeszcze się przed tym powstrzymali. No, mam nadzieję, że jeszcze jest trochę czasu, że jakaś refleksja przyjdzie. Na Platformę nie liczę, ale może w PSL-u. Może weto prezydenta nie zostanie odrzucone, a na pewno ono będzie do tej ustawy.
Drodzy Państwo, gość naszego dzisiejszego spotkania w temacie Najwyższej Izby Kontroli, pan poseł Janusz Wojciechowski, będzie także gościem Radia Maryja. Po północy czynne będą nasze telefony. Panie pośle, za tą pierwszą część spotkania serdecznie dziękuję. Życzę siły, wytrwania w walce o to, co dobre dla Polski.
Ja również dziękuję serdecznie. Ojcu, dziękuję słuchaczom.